Ja tyle czasu skupiłem się na słuchaniu ludzi, szukaniu tych informacji, szkoleń, jakichś kursów od osób, które tak naprawdę nie wiedziały, co mówią, a to gdzieś nieśmiało robiło. Jak się jest solo przedsiębiorcą, to wcale to nie musi wyglądać tak, że trzeba pracować właśnie po 60-80 godzin w tygodniu. Jeżeli na przykład funkcjonuję w obszarze treningu i chcę, powiedzmy, z tego gdzieś funkcjonować czy żyć, no to warto jest zobaczyć, jakby kto jest najlepszy i znaleźć takich, powiedzmy, osób 10. No bo jeden to może być dzieło przypadku. Warto jest jakby prześledzić, co oni zrobili, czyli nie obserwować, co teraz robią, tylko nawet na tym Instagramie czy na Facebooku zejść do początku i zobaczyć, gdzie ta osoba zaczynała. Jeżeli miałbyś zdecydować się na to, aby kupić ode mnie 3 treningi personalne w tygodniu i być moim klientem na długie lata, to jakiego efektu byś oczekiwał?
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Marek Piasek, witamy.
Cześć Damian, bardzo miło. Dzień dobry wszystkim, cześć wszystkim.
Marku, jako że jesteśmy teraz w branży fitness, to zaryzykuję, że większość osób nie będzie wiedziała, kim jesteś, mimo że jesteś znaną postacią w branży marketingowej, więc powiedz, czym się zajmujesz.
Cześć, nazywam się Marek Piasek. To, co mnie pasjonuje, jeżeli można tak powiedzieć na co dzień, to 3 rzeczy. Budowa biznesu, szeroko pojęty marketing internetowy i też jestem wielkim fanem gier bitewnych, Warhammera, ogólnie wszystkiego, co jest związane z fantasy i science fiction.
Jakbym miał ci teraz ściągnąć World of Warcraft na komputer, to jaką klasę byś wybrał?
Myślę, że gdybyś mi teraz ściągnął World of Warcraft, dawno w niego nie grałem. Grałem jeszcze w czasach, jak był 70 level i grałem szamanem Resto. Więc pewnie grałbym szamanem Resto, bo był praktycznie nie do ubicia i mógł na instancję zawsze byłeś brany jako healer. Można było się przestawić też na DPS-a czy tam na tanka, więc była to postać, która wydawała dużo frajdy, potem zacząłem grać druida.
Zajebiście. Ale wróćmy sobie do głównego wątku. Powiedz, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z byciem przedsiębiorcą?
Moja przygoda z byciem przedsiębiorcą zaczęła się w taki dosyć niecodzienny sposób, bo jako małe skrzaty mieliśmy tam, powiedzmy, 13 czy tam 14 lat i razem z kolegami sobie założyliśmy taki klub, nazwaliśmy to Klub Orłów Milionerów. Wtedy gdzieś tam ktoś oglądał jakiś telewizyjny serial chyba o przedsiębiorcach, czy może wtedy jeszcze chyba nie były czasy seriali, tylko nawet jakiś film był i zaczęliśmy sobie rozkminiać jakiegoś różnego rodzaju pomysł. No i od tamtego momentu minęło wiele, wiele lat. Ja nie zacząłem od przedsiębiorczości, próbowałem znaleźć dla siebie miejsce w jakiejś firmie, która weźmie mi pod skrzydełka i rozwinie. I w każdej firmie, w której pracowałem, to wyglądało tak, że ja dawałem dużo od siebie. Miałem takie poczucie, że im więcej daję, tym więcej ode mnie biorą, ale nie przekładało się to nawet nie na wzrost kasy, bo na początku tego nie oczekiwałem, tylko na to, że ktoś mi przeznaczy czas, czegoś mnie nauczy, coś mi powie lepiej, a w większości firm to wyglądało w ten sposób, na przykład w firmie, w której się zajmowałem sprzedażą, na zasadzie masz kluczyki, tutaj jest telefon, tutaj jest komputer i młody działaj. No i nie zastanawiało, czy to tak było właśnie wyglądać. Nie do końca mi się to podobało. Też potem trafiłem do korporacji finansowej, jednej, drugiej. Tam próbowałem też przebić się z moimi pomysłami. Okazało się, że te pomysły, mówiąc tak żargonowo, są killowane, czyli są ubijane przez mojego przełożonego, gdzie potem się okazało, że dosyć wysoko byłem oceniany na rozmowach, więc nie chcieli je, powiedzmy, gdzieś tam wyżej pchnąć. I zrezygnowałem, w końcu ulało mi się i zrezygnowałem z tej pracy, no i stwierdziłem, kurczę, może samemu spróbuję ten biznes otworzyć, a moja mama była dosyć dobrym sprzedawcą, też próbowała swoich sił w network marketingu, w takiej sprzedaży bezpośredniej, tam miała dużą łatwość budowania struktur, budowała też fajnie relacje, więc stwierdziłem, że będę bazował na tym, że będę budował wartościowe relacje i może potem coś z tego wyjdzie, jako przedsiębiorca.
Przygotowując się do naszej rozmowy, wpisałem sobie Marek Piasek w Google, Marek Piasek na YouTubie, ale tak naprawdę ja ciebie znam troszeczkę wcześniej, bo ja czytałem i Zrozumieć Marketing, i znam Artura Jabłońskiego, więc wypisaliście tą książkę wspólnie. Oglądałem już nawet wcześniej na bieżąco twój występ na TEDxie, ale generalnie jak się wpisuje Marek Piasek, to zawsze gdzieś wyskakuje taki nagłówek o 2 milionach długu. I chciałbym, żebyś opowiedział nam tą historię.
To prawda. To była taka dosyć bardzo ciekawe doświadczenie, którego zarazem nikomu nie życzę. Był taki moment w moim życiu, że razem z bratem naprawdę nam dobrze poszło. Mieliśmy firmę, szybko ją rozwinęliśmy, sprzedaliśmy ją i troszkę się poczuliśmy jak taki mistrzowie świata i okolic. I to był taki moment na rynku, że ludzie mówili, budujcie startupy, otwierajcie startup, no i też tak zrobiliśmy. W krótkim czasie zatrudniliśmy blisko 30 osób do zespołu, naprawdę szło nam całkiem dobrze i w końcu pomyśleliśmy, ok, to może rozwiniemy to jeszcze bardziej. I wzięliśmy fundusz inwestycyjny, podpisaliśmy umowę, to się branżowo nazywa term sheet, czyli takie warunki, co ty musisz zrobić, żeby dostać kolejną rundę finansowania. W tym przypadku pierwszą, bo też środki najpierw rzuciliśmy swoje, zadłużyliśmy dwie nasze nieruchomości, żeby mieć pieniądze też na rozwój tej firmy, na zatrudnienie nowych osób. No i przyszedł ten magiczny moment, gdzie jest luty i my jesteśmy po 4 miesiącach takiego ostrego ciśnięcia, wykonaliśmy wszystkie targety, rozpiska zrealizowana w pełni, z tym nie mieliśmy nigdy większego problemu, w sensie, że jak się już na coś do czegoś, jak to się mówi tam po angielsku, skomitowaliśmy anglopolszczyzną, to chcieliśmy to dociągnąć, czy jak się zobowiązałeś, to po prostu dowieść. No i wjeżdżamy sobie na spotkanie, wchodzimy na spotkanie i nagle otrzymujemy informacje takich panów i pań w garniturach, którzy właśnie siedzą w funduszu inwestycyjnym, tak zwanym VC. Jak ktoś nie wie, co są fundusze VC, to są tacy panowie i panie, które obiecują startupom, że będą drugim Facebookiem i rozdają im pieniądze. No i my w te story całe uwierzyliśmy. W końcu przyszedł czas rozliczenia, mieliśmy dostać kolejną rundę finansowania, pieniądze na dalszy rozwój. No i nagle się dowiadujemy, hej, słuchajcie, wiecie co, w sumie to my zmieniliśmy strategię, nie inwestujemy w podmioty już takie jak wasze, w umowie jest dziura, luka, z której zamierzamy skorzystać. No i tam są drzwi, dziękujemy, było bardzo miło, więc spotkanie miało trwać godzinę, a trwało jakieś 3 minuty. No i z wielkim smutkiem wyszliśmy do tego spotkania, próbowaliśmy jeszcze tam walczyć w drodze, jak nas tak powoli, wiesz, spychali do drzwi coraz bardziej. Wręcz tam stanęliśmy w momencie w drzwiach, na zasadzie you shall not pass, jak w 300. Jak ci Spartanin, ale w końcu trafiliśmy do windy, bo już zaraz by ochroniarza chyba wołali, no i tak sobie zjeżdżamy tą windę, to chyba najdłuższa podróż w życiu, na zasadzie, kurde, co teraz dalej zrobić, więc zła decyzja poprzez uwierzenie w czyjeś słowa, choć przesłanki jakby wskazywały, ok, zła decyzja, że tak mocno zachłysnęliśmy się, że taki bardzo prestiżowy fundusz chce z nami pracować, że nie zweryfikowaliśmy umowy inwestycyjnej. No i najgorsze było to, że obiecaliśmy naszemu zespołowi, że idziemy go global, będziemy skalować się, wchodzić na rynki międzynarodowe. No i po drugiej stronie tam czeka blisko 30-osobowy zespół na telefon, na zasadzie jest co dalej. No i czujemy się trochę, jakbyśmy z takiej tarczy mieli wrócić, właśnie nawet nie na tarczy, tylko tacy rozjechani przez walec. Jedyne, co mieliśmy odwagę wtedy zrobić, to wykonać telefon do zespołu. Na zasadzie, wiecie co, no słuchajcie, wyszło jak wyszło, nie dostaniemy tych pieniędzy, jutro wrócimy i powiemy, co dalej robimy. No i sobie narzuciliśmy troszkę taki deadline, na zasadzie, ok, to teraz mamy w sumie, jest już godzina 16, to idziemy do Wapiano, takiej knajpy w Warszawie, gdzie mają naprawdę dobrą pizzę. Jak smutny moment w życiu, tak mi się skojarzyło z życiem takiego bohatera z komiksów albo z mangi, to się je pizzę, czyli węgle i tłuszcze, zrobią robotę. No i siedzimy przy tej pizzy, za ostatnie kasę gdzieś tam jeszcze kupioną, zalewamy ją dużą ilością oliwy i mówimy, dobra, to teraz na czym my się znamy, co my możemy robić. Wzięliśmy kartkę papieru, wzięliśmy taką kartkę papieru na pół, no i z lewej strony powiedzmy, nad czym się znamy, co my możemy teraz zaoferować rynkowi, jaki produkt zrobić, no bo tą firmę już nie dało ciągnąć dalej, gdyż nie mieliśmy na nią kasę. Zespół nasz kosztował 300 tysięcy miesięcznie, a tak postawiliśmy swój model biznesowy, czyli to, co sprzedajemy, że zarabialiśmy znacznie mniej i tak naprawdę byliśmy kilkaset tysięcy w plecy. No i w tym czasie tak mocno wierzyliśmy w ten biznes, że zaciągnęliśmy dwie banie długu, takiego, co nam fizycznie jakby był do spłaty, który łącznie gdzieś tam 40 kredytów, pożyczek, jakichś tematów z miasta wziętych mieliśmy, gdzie potem sobie też w tej drugiej rubryczce, ile mamy do spłaty teraz, zrobiliśmy, to wyszło, że musimy mieć 80 tysięcy miesięcznie na same pokrycie odsetek, no bo inaczej komornik, powiedzmy, gdzieś tam zapuka do drzwi i trochę będzie, mówiąc tak kolokwialnie, przypał na spotkanie z klientem czy jakimś kontrahentem, że zostaniemy zrzuceni z tej szachownicy momentalnie. Także to była taka gdzieś mroczna przygoda budowania startupu. Tam na szczęście opracowaliśmy taką koncepcję biznesową, która potem dobrze siadła, ale to się wiązało z tym, że nie byliśmy w stanie utrzymać tej nowej koncepcji takiego zespołu. Musieliśmy jeszcze troszkę pieniędzy z rynku pożyczyć, ale też już na jakieś dużej kwoty nie dali, więc trzeba było zacząć sprzedawać tak naprawdę dwa dni później. Na następnego dnia musieliśmy odbyć rozmowę z 30 osobami, dzieląc się po prostu tymi rozmowami albo rozmawiając razem. No i te rozmowy raczej słabo wyglądały, no bo każdy trochę czekał jak na ścięcie, że jak osoby wychodziły z tego pokoju, no to każda kolejna zastanawiała się, czy zostanie w teamie, czy będzie zwolniona. Stać nas było na to, żeby utrzymać tylko 8 osób, a 22 musieliśmy wtedy jeden dzień pożegnać. Plusem jakby było to, że byliśmy, z racji tego, że troszkę już funkcjonowaliśmy w tej branży technologicznej, to byliśmy w stanie prawie dla każdego znaleźć pracę, bądź pomóc znaleźć pracę. No a z kilkoma osobami to się nie udało, wiadomo, z różnych przyczyn. My też, mówiąc kolokwialnie, zdupczyliśmy jako menadżerzy, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, a te osoby też miały do nas uzasadnioną pretensję, że mimo, że cisnęły po godzinach, to nagle zostało na lodzie, bo nie dowiedzieliśmy tego, co obiecaliśmy, więc jakby wina w pełni leżała na naszych barach. Także tak to wyglądała ta ciekawa historia.
A wy to robiliście z bratem, nie?
Tak, robiliśmy to z bratem i wtedy też dołączyła do nas trzecia osoba do naszego teamu, która po pewnym czasie stała się żoną mojego brata, Basia, która nas też nauczyła jakby takiej, może nie przedsiębiorczości, bo to już mieliśmy, ale takiego bardziej poukładanego funkcjonowania, żeby zbudować coś większego niż tam jedna, dwie, trzy osoby na pokładzie.
No i w ten sposób chyba Wolf Summit wpadło, nie? Do głowy wam, żeby stworzyć.
Tak, wtedy właśnie wpadło do pomysłu, żeby zbudować Wolf Summit. To wynikało z tego, że my myśleliśmy, dobra, to teraz co my możemy zaoferować rynkowi na tej kartce? No i wyszło, w sumie umiemy robić wydarzenia, bo zrobiliśmy takie małe wydarzenie na 150 osób dla influencerów, które potem nam się rozwinęło do 3200 uczestników C-Bloggers, festiwal dla twórców internetowych. No i urodził się też Wolf Summit, gdzie mega się dużo nauczyliśmy sprzedaży przez internet, przestawiliśmy się wtedy na sprzedaż zdalną, zanim ona jeszcze była modna, bo to było początek 2015 roku i stwierdziliśmy, że skoro sami jako startup polegliśmy, no to możemy, powiedzmy, uczyć startupy, jak pozyskiwać finansowania, bo sami go nie dostaliśmy. No i zaczęliśmy nawiązywać relacje tam z inwestorami różnymi i sobie postawiliśmy przed sobą cel, tak w Excelu, żeby to się spięło, to trzeba było 1300 klientów pozyskać 2 miesiące, 62 dni chyba dokładnie, bo konfa była gdzieś w połowie kwietnia, a to był właśnie luty, no więc trzeba było nieźle zakasać rękawy i po prostu postawić wszystko all in, mimo że już niczego nie było, podpisać też zobowiązania, które by jeszcze bardziej przekroczyły to wszystko, no ale stwierdziliśmy, że i tak już nam ma komornik więcej zabrać, czy nam zabierze dwie, czy 2,5 bańki, to za dużo się nie zmieni w naszym życiu. Alternatywą było wrócenie na zmywak, gdzie zarabiałem swoje pierwsze pieniądze, więc po prostu nie chciałem do tego też dopuścić.
Chciałbym troszeczkę wejść głębiej jakby w Wolf Summit i wasze rozkminy, powiedzmy, w pizzerii z bratem i troszeczkę być może to jakoś przenieść na branżę fitness, bo jakby w twoich wypowiedziach jest bardzo dużo o takich predykcjach, czyli powiedzmy coś widniało w Excelu, więc wy wiedzieliście, co zrobić, wiedzieliście, ile musicie zarobić i tak dalej, i tak dalej. Jakby gdzie ty się tego dowiedziałeś, żeby takie rzeczy robić? Bo mi chodzi o to, że normalna osoba jakby, wiesz, załamałaby się, nie wiedziała, co zrobić. Wy jakby bardzo analitycznie i chłodno podeszliście do tematu, jakby wiedzieliście, w którą stronę iść. Skąd jakby wam się to wzięło? Gdzie się tego nauczyliście, szkoliliście? Jak ten proces wyglądał u was w głowie?
Fajne pytanie. Były tak naprawdę dwa czynniki, wydaje mi się, czemu to zrobiliśmy. Pierwszy czynnik to było to, że ja byłem wychowywany w takiej bardzo konserwatywnej rodzinie, gdzie jeden dziadzio, nasz dziadek, był budowlańcem, który bardzo dużo poświęcił dla swojej rodziny i tak naprawdę harował na dwa etaty, żeby wykształcić, powiedzmy, swoje potomstwo. Drugi dziadek z kolei był wojskowym, więc też takie jakby, no takie klasyczne, powiedzmy, wartości, jak to u wojskowych w rodzinie. No i nasi rodzice też, powiedzmy, gdzieś tam dobrą robotę wsadzili w to. Tata gdzieś tam też bardzo wiele poświęcił swojego czasu, był na dwuletnim kontrakcie, my byliśmy bardzo malutcy, to też się odbiło na naszych relacjach, ale też dzięki temu my zawsze mieliśmy co ubrać na siebie, co włożyć do garnka. I mimo, że nie stać nas było na Nike, no to nas było stać, powiedzmy, na te takie tenisówki, które w tamtych czasach miały jakby każde, ale chodziliśmy ubrani i wtedy bardzo mocno jakby spędzaliśmy też dużo czasu z dziadkami na wyjazdach, z racji tego właśnie, że rodzice sporo pracowali i wtedy pamiętam taki etos jakby był pompowany na zasadzie, że nigdy nie rób z gęby cholewy, czyli to co powiesz, to po prostu choćby skały srały, to musisz to dowieść. I pierwsza rzecz, którą miałem w głowie, jak mnie Marusz mi cel, ale teraz przeszło, jak sobie przypomniałem, jak jechałem tą windą w dół, słyszałem głos mojej babci, dziadka, nie rób z gęby cholewy i że jakby musisz świadczyć za swoje słowa. Więc ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, że mogę pojechać za granicę, nie spłacić tych długów, bo ci ludzie przecież pracowali na te pieniądze, zarobili je, oni mi je dali, to, że ja je straciłem, no to ja muszę je odzyskać i muszę im zwrócić, no bo to jest czas, którego oni już nie odzyskają. I to był jeden taki fundament, który jak było naprawdę cholernie ciężko wieczorami, gdzie się człowiek ratował różnymi używkami, no to ten głos gdzieś, powiedzmy, przywracał na te tory, żeby się nie poddać. A z drugiej strony tak naprawdę ogromna praca mojej wspólniczki Basi, która tak pozytywnie mierzyła beret, ponieważ ona sama też jakby uwierzyła w ten nasz koncept i też czuliśmy się razem z bratem mocno odpowiedzialni też za jej historię biznesową, bo zrezygnowała, żeby pracować razem z nami z mega stanowiska w dużej korporacji Procter & Gamble, gdzie miała dosłownie za trzy miesiące od momentu, kiedy się zdecydowała na pracę razem z nami, pójść do tej międzynarodowej komórki Proctera i zacząć jakby dalej rozwijać swój zespół, mieć 4 razy większe wynagrodzenie w niedługim czasie niż to, co miała w Polsce. Już w Polsce miała naprawdę super pieniądze, które w tym czasie zrobiła w korpo. Ona miała pod sobą duży projekt, gdzie miała kilkaset osób w tym projekcie, stawiała e-commerce dla Proctera, też taki dla klientów indywidualnych i dla biznesowych, czyli tej marki, która Pampersy na przykład robi wiele różnych, powiedzmy, gdzieś produktów na rynku. I Basia, jak budowaliśmy ten startup, ja cały czas z nią walczyłem, przez co też jakby polegliśmy przez moje złe decyzje, to ona mi mówiła: słuchaj, jak chcesz wydać coś na marketing, to weź to przewiduj. Mów mi, jakie są forecasty. Mów mi, ile z tych twoich wydatków, tej pieniędzy przyjdzie. Ja mówię: słuchaj stara, jak ja mam ci powiedzieć, ile nam siana za 2 miesiące wróci, jak ja wydam, nie wiem, dychę na przykład, powiedzmy, na współpracę z influencerami, czego się też uczyłem w tamtych czasach, to skąd ja mam wiedzieć, ile nam pieniędzy z tego wróci, że ja nie wróżę z fusu. Ona mi mówi: słuchaj, wyjdź z celu. Czyli ile ty chcesz mieć klientów, w jakim czasie, ile czasu przeznaczysz na pozyskanie tych klientów i czego ty się musisz nauczyć, żeby tych klientów pozyskać. I wtedy to, z czym ja walczyłem i starałem się wszystko robić, żeby tylko tak tego nie robić, nagle na tym spotkaniu, gdzie trzeba było wypracować ten, powiedzmy, plan alternatywnego pozbierania się z ziemi, to wszystko wróciło, mówię: dobra, ja już z tobą nie będę dyskutował, ty wiesz lepiej niż ja, jak to należy, powiedzmy, rozwinąć, bo zarządzałaś tam tymi procesami biznesowymi, jak te fabryki tam mają działać i, powiedzmy, jak ten e-commerce stawiać, rozwiązywałaś te problemy wewnątrz korpo, kto siedział w korpo, to wiesz, tam jest dużo polityki, więc oprócz rzeczy, które trzeba robić, to trzeba być też dobrym politykiem. A ona była właśnie świetnym ekspertem, który nauczył nas tak troszkę przewidywać, jak planować, powiedzmy, gdzieś tam swoje przyszłe zyski. Jak był game plan na zrobienie Wolf Summita, no to my na pierwszej edycji musieliśmy mieć 500 000 zysków w 2 miesiące, żeby móc, a wcześniej takich pieniędzy nie zarabialiśmy i musieliśmy wejść na jakieś 70-80% marży, żeby móc w ogóle spłacać te zobowiązania, mieć jeszcze kasę dla zespołu, no i dla siebie na jakieś podstawowe wynagrodzenia. I myślę, że te dwa doświadczenia były kluczowe. I taki mindset, jak to się teraz ładnie mówi, wyniesione z domu i to, że się wychowaliśmy w dużym stopniu, może nie na ulicy, bo to jest za mocne słowo, nie mieliśmy takiej historii jak Kali na przykład gdzieś tam ze Śląska, co wydał fajny album Chakra i też lubię sobie go czasami słuchać, tylko gdzieś w porę, powiedzmy, z tej ścieżki zawróciliśmy w tą jasną stronę tęczy, ale właśnie ten etos, myślę, że tego konserwatywnego wychowania w rodzinie zrobił swoje, plus takie pozytywne zrycie berety przez dobrą osobę z korpo.
No ja ci powiem, jak czytałem pierwszy raz Zrozumieć marketing i czytałem o tej historii, to pamiętam, że mojej Oli narzeczonej mówiłem, że zobacz, jemu się udało, ogarnęli to zrobić, nam też się może udać, możemy zarobić takie pieniądze. Powiem ci, że ta historia naprawdę, mało jest historii, która mnie rusza, ale czytając tą książkę miałem tak, że naprawdę, wiesz, dużo rzeczy jest możliwych. Bo naprawdę fajnie to przedstawiłeś, więc no, polecam każdemu, żeby sobie kupił tą książkę i przeczytał przy okazji o marketingu, dowie się chyba najwięcej w życiu. Więc naprawdę dziękuję, bo miałeś wpływ gdzieś tam na to, żebyśmy szli dalej.
Jarał się. No to już było dla mnie jednym właśnie z celem, gdzie kurde, ja tyle czasu skupiłem się na słuchaniu ludzi, szukaniu tych informacji, szkoleń, jakichś kursów od osób, które tak naprawdę nie wiedziały, co mówią, a to gdzieś się nieśmiało robiło. W końcu jak się udało trafić na te właściwe osoby, to mówię, dobra, to teraz też bym chciał wyjść z takim kagankiem jakby nadziei, taką pochodnią zdać do tej piwnicy, do tych kanałów, powiedzieć, słuchajcie, tędy warto iść, bo ja tędy przeszedłem. Nie jest to łatwa droga, ale da się. To nie będzie łatwo.
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, to daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. Właśnie ciekawą rzecz powiedziałeś odnośnie szkoleń, bo gdzieś w jakimś podcaście też słyszałem, albo może czytałem, że ty wydałeś kilkaset tysięcy złotych na szkolenia generalnie, więc jak ty teraz ze swojego doświadczenia mógłbyś komuś poradzić, żeby w jakiś sposób zweryfikował autora kursu czy szkolenia, że warto zainwestować 1000, 2 czy nawet więcej, no bo gdzieś może w branży fitness to nie będą takie ogromne kwoty na początku, bo gdzieś tam na mniejszych kwotach ludziom jest ciężej zapłacić. 1000 złotych to już jest dużo. Więc z twojego doświadczenia, jak to zweryfikować takiego człowieka, czy mówi prawdę, czy nie?
Jest takie świetne powiedzenie w języku angielskim. Niedawno po angielsku na co dzień nie funkcjonowałem, bo teraz mamy trochę mniej klientów z tego rynku, więc postaram się to nie spalić akcentowo i językowo. A to powiedzenie zmienicy szło preach what you teach, czyli masz głosić. Preach to są ci, co pastorzy mówią, to takie...
Przemówienie chyba.
Przemówienia, można tak powiedzieć, czyli masz żyć tym, czego uczysz. Jak zauważyłem to, że przestałem jakby kupować rzeczy od ludzi, którzy są znani z tego, co są znani, dlatego w szybkim czasie przestałem chodzić na te najbardziej fejmowe konferencje, i zauważyłem, że ci, co mają największe sukcesy, to po jakimś czasie z tego rynku scenicznego schodzą, robią swoje tematy i bardzo mi zależało, żeby jakby dojść do źródła. Czyli okej, to od kogo ten się uczył, bo bardzo wiele osób na naszym rynku, co też widać jakby w branży fitness, jest trochę takimi copycatami, czyli biorą kilka autorytetów z rynku zachodniojęzycznego, tłumaczą tą wiedzę, podpisują się jakoś swoja, kupują jakieś tam kursy, nagrywają, ale nie mają tego doświadczenia, co miała tamta osoba, przez co nie będą w stanie tej historii tak opowiedzieć, znaczy nie będą w stanie tak nauczyć tego u źródła, albo będą w stanie tylko przedstawić jeden scenariusz, który działa, ale nie zrozumiesz jakby, czyli dostałeś jakąś rozpiskę, tak jak na treningu ją robisz, ale w sumie nie wiesz, jak to działa, jak zaatakować jakiś tam określony mięsień, jak coś ci się zerwie, co powiedzmy z tym tematem zrobić. Najlepiej jest zweryfikować, czy ktoś ma rezultaty spoza kursów, czyli czy on zarabia tylko na kursach i na szkoleniach, czy jest praktykiem, albo jeżeli przestawił się na przykład na ten model online'owy, bo też są niektóre takie osoby, które stwierdziły, słuchajcie, jeden raz online, to sprawdź, co było wcześniej, jak ta osoba do tego doszła, czy to od razu było tylko sprzedaż kursów i wiedzy, czy jakoś ta wiedza i kursy zostały zdobyte. No i tam gdzieś tam idąc od źródła do źródła do źródła, tak przestałem się w sumie uczyć z rynku polskiego, bo okazało się, że praktycznie każdy u nas kopiuje, albo sobie kopii robi swoje doświadczenia, ale już tylko w modelu kursów, a my nie sprzedawaliśmy kursu, to my się zastanawialiśmy, kurde, jak sprzedać teraz konferencje, jak sprzedać oprogramowanie, jak sprzedać nieruchomości, gdzie kursy, czy książki właśnie, czy szkolenia, one dla nas na maksymalnym etapie były 3% jakby przychodem, a wykorzystywaliśmy je po to, żeby pozyskiwać nowych klientów, żeby pokazać, słuchajcie, mamy wiedzę, mamy doświadczenie, jesteśmy wam w stanie dowieść rezultaty, więc warto jest zadać po prostu pytanie komuś, hej stary, podaj mi swoje rezultaty, podaj mi co zrobiłeś, jakie masz tam, nie wiem, swoje historie sukcesów. Tak jak idąc do trenera, no to weryfikuję, powiedzmy, czy on tylko swoją sylwetkę zrobił, bo ma zajebiste geny, albo gdzieś tam no, albo po prostu ma zajebiste geny, albo ma taki naprawdę hardkorowy, dobry mindset i jest po prostu w stanie się na tym skupić, czy jest też w stanie potem nauczyć tego swoich klientów.
Lubię to, co powiedziałeś, ponieważ ja też u nas w branży staram się głosić to, żeby nie patrzeć na przykład na liczbę followersów i bardzo często podaję przykłady ludzi na przykład ze środowiska marketingowego, na przykład ty masz followers, nie wiem, 4000, nie wiem, Artur Jabłoński powiedzmy ma dychę, tam Bartek Popiel też ma dychę, a to są osoby, które wiesz, dziesiątki, setki tysięcy złotych zarabiają i a chodzi mi o to, że ludzie jakby w branży fitness są bardzo przyzwyczajeni do patrzenia na te cyferki względem tego, że to jest ten dowód słuszności, że jak ktoś ma fame, to na pewno jest dobry, nie?
No ja się nauczyłem tego przy organizacji festiwalu Bloggers, że ten fame jest jakby wykonalny do zrobienia, jak wejdziesz w jakąś personę, no ale ci ludzie potem za to płacili bardzo dużą cenę, czy jakimiś załamaniami nerwowymi, czy tam, tym, co powiedzmy teraz gdzieś tam widzimy w internetach w ostatnim czasie, czyli mówiło się dużo o autentyczności, a ten ktoś był zupełnie kimś innym na ekranie, na przykład w internecie był mega zajebisty ziołek, a jak miałem z nim wywiad z taką panią, na przykład to byłem tak zjechany, jak nigdy nie byłem przez największego menela za mało lata na ulicy.
Zawsze mnie interesowało twoje zdanie na temat bycia solo przedsiębiorcą, no bo ty masz zazwyczaj doświadczenia z jakimś większym zespołem i zastanawiam się, czy ty w ogóle nie myślałeś, żeby zostać solo przedsiębiorcą, no bo jak wejdziemy sobie na marekpiasek.com, to masz bardzo dużo swoich kompetencji wypisanych i spokojnie mógłbyś być konsultantem, który zarabia mega dużo pieniądze. Jaka jest twoja perspektywa na to? Jak ty o tym myślisz?
Co, wydaje mi się, że chyba mam trochę zryty beret przez to, że bo jak się jest solo przedsiębiorcą, to wcale to nie musi wyglądać tak, że trzeba pracować właśnie po 60-80 godzin w tygodniu, bo faktycznie można z czasem, na początku trzeba, żeby zapłacić cenę, pracować jakby więcej niż konkurencja, jakby i ilościowo, i jakościowo, ale można zejść do takiego, nie wiem, lifestyle'u, gdzie się działa 30, 20, 15 czy nawet mniej godzin i jest to wykonalne. Kwestia jakby ile się generuje per każdą godzinę. I nawet można zespołem nie zarządzać, można mieć jedną wirtualną asystentkę, taką, która się stanie takim ogarniętym project managerem, czyli osobą, która zarządza ci wszystkim, stopniowo podnosić jej albo jemu wynagrodzenie i naprawdę spoko sobie gdzieś tam żyć z dowolnego miejsca na świecie. Ja jednak gdzieś z racji tego, że w szkole byłem bardzo malutkim chłopakiem, to nauczyłem się tego, że jak jestem sam, to po prostu dostanę w pier i każdy sobie dopowie, żeby tutaj nie przeklinać. Bo do końca liceum miałem 1,63 wzrostu. Byłem małym chłopakiem, który tam powiedzmy ważył około 60 kg. Raczej takim popychadełkiem, który żaliło, że był waleczny, to i tak gdzieś tam masowo po prostu przegrywał. I nauczyłem się, że jak powiedzmy gdzieś tam jestem z silniejszymi od siebie albo potem z inteligentniejszymi, to może akurat z silniejszości to może się tam za dużo nie nauczysz, ale gdzieś masz takie poczucie bezpieczeństwa, że w bandzie możesz po prostu więcej niż tam solo. No i powiedzmy, jak gdzieś tam było to liceum, tam wszystkich kocili, ja już tam znałem tą ekipę tamtych starszaków, więc mnie gdzieś tam to ominęło. No ale mimo tego gdzieś tam mając na przykład długie pióra, długie włosy, bo miałem wtedy włosy po tyłek w liceum, chodziłem w takiej ramonce, taki mały laci bardzo niski, jest tam przebijający. Była taka sytuacja, że wracałem nocą od dziewczyny, właściwie to nie była taka noc, była około 20 w zimę i zanim się obejrzałem, to jakiś tam jeden tam z dresików, jak to się mówi kolokwialnie, nic nie mam do osób chodzących w dresikach, albo jestem taki typ osobowości jakby z tamtych moich roczników, wziął mnie za włosy i walnął o słupek. I wtedy sobie zdałem sprawę, że jak byli te włosy trzeba ściąć, bo one nie działają na moją korzyść, bo jest praktycznie zbronny, a dwa, że jakby coś trzeba z tym zrobić, żeby być takim trochę jednostką nie do ruszenia. Więc pomyślałem, że jak się zbuduje większy biznes, to raczej będzie się miało większą ekipę, dwa, że to będzie bezpieczniejsze, czyli jak coś mi się stanie, to że w razie czego to będzie ktoś, kto powiedzmy upewni się, że to wszystko dalej będzie działać. Poza tym też gdzieś wychowałem się na anime, oglądałem te Dragon Ball, Berserka, i wiele innych fajnych materiałów, gdzie między innymi był taki Griffith Gatsu w Berserku, którzy budowali swoją bandę najemników, Band of the Hulk, i mimo że byli też taki biduli, to sobie gdzieś tam fajnie, powiedzmy, gdzieś poradzili w życiu. I stwierdziłem, że chcę sprawdzić, czy jestem w stanie coś takiego zrobić, czyli nauczyć się kompetencji, których nie mam, bo nie byłem żadnym liderem w dzieciństwie. Miałem tylko takie aspiracje, że lubiłem gdzieś tam brać taką sprawczość, czyli to, co się teraz ładnie mówi, ownership, czyli brać odpowiedzialność za rzeczy, które robię, i jak ktoś tam był ze mną, bo to zawsze miałem takie poczucie jakby chęci zaopiekowania się tam tą ekipą, co też gdzieś kilka związków moich przeszłych wchodziłem w rolę ratownika, co nie było za dobre, więc to opiekowanie się też trzeba z tym uderzyć, i wydaje mi się, że to jakby wpłynęło na to, że chciałem skalować zespół, ale jestem wielkim fanem też takiego podejścia właśnie na zasadzie jednoosobowej firmy, czy tam spółki, czy jakbyśmy tego nie nazwali. Sam doszedłem do takiego poziomu w biznesie, gdzie zauważyłem, że ta wiedza z marketingu, ona i takie połączenie też doświadczenia przedsiębiorczego, ona się spotyka z zainteresowaniem. No i w pewnym momencie miałem takie spotkanie z moim dobrym kolegą Damianem, który mi powiedział: słuchaj stary, czemu ty konsultujesz te takie małe firmy, przecież możesz wejść do większych, nie? I pojechałem na taką konferencję, na którą wydałem 12 tysięcy złotych za bilet na 2 dni. I poznałem tam osoby, kilka osób, które powiedzmy top 100 takich największych list, 100 listy Forbesa powiedzmy tam były, setki listy Forbesa, i zrobiłem konsultacje najpierw dla jednego, potem dla kolejnej osoby, między innymi zrobiłem konsultacje dla KRD, Krajowego Rejestru Długów, dla grupy Kaczmarski Inkasso. Zupełnie inny mindset jakby też dotknąłem. No i wtedy zauważyłem, że zacząłem podnosić stawki też już dużo wcześniej, gdzie powiedzmy już brałem na przykład za dzień powiedzmy szkoleniowy 15 tysięcy złotych już jakieś 3 lata temu, a tam się okazało, że można wejść na jeszcze większy poziom i tak naprawdę mogę wejść na kontrakt, gdzie wejdę na najemnika po prostu i mogę mieć jakieś 300-400 koła co miesiąc, zero kosztów, bo to będzie tylko zależało od mojej roboty. No ale tam trochę trzeba będzie powiosłować i to wcale nie dużo, bo jakieś 40 godzin w tygodniu jest tak naprawdę kosmos kasa, gdzie prezesi banków takie pieniądze u nas zarabiają, ale jakby zdecydowałem się tego nie robić, ponieważ mimo wszystko będę go mówił, że ten rytm beret, bo mógłbym mieć, nie mówię, że żałuję, bo dużo fajniejszych rzeczy od tamtego momentu się udało zrobić, to była dobra decyzja z perspektywy czasu. Ale mogłem zostać w fajnym miejscu, będąc konsultantem, i ważne jest, żeby uwierzyć, bo ja zaczynałem od stawki 3,50 na budowie, gdzie jeszcze mnie dymali na godzinach i tam inni po prostu za akord, co jakby tych metrów, które ja położyłem, brali kasę. Potem przeskoczyłem na zmywak, tam nastukałem 12 godzin w tygodniu, więc niezależnie gdzie się zaczęło, kwestia jest tylko, co my sobie do tej bani wrzucimy jako ograniczenie, gdzie możemy dojść. To jest tylko kwestia, kto nam może otworzyć drzwi, więc trzeba budować relacje i dbać o reputację, zawsze dowozić i dbać o tą szczerość, nawet taką brutalną, a z drugiej strony, tak jak chyba w treningu, nigdy nie odpuścić i nigdy nie przestać się doskonalić, a z drugiej strony wiedzieć, kiedy odpuścić, jak to jest na przykład banda kondonów, z którymi pracujemy, którzy nas nie doprowadzą w dobrym kierunku i gdzie jesteśmy taką lokomotywą ciągnącą ten pociąg, to trzeba po prostu powiedzieć, słuchajcie, nara, i po prostu zmienić na jakiś inny obszar działania.
Kolejną ciekawą rzecz powiedziałeś i muszę dopytać odnośnie konferencji, bo wiesz, jak słucham takich ludzi jak ty, którzy jeżdżą na konferencje i mają spore doświadczenie, to bardzo często przejawia się taki wniosek, czy to, że po prostu mówią, że dużo ludzi poznali na tych konferencjach, ale ja mam wrażenie, że same pojechanie na konferencję, powiedzmy, gdzie bilet kosztuje takie 12 tysięcy, powiedzmy, ale niech będzie 2000, 3 i tak dalej, nie gwarantuje tych kontaktów, więc zastanawiam się, jaką masz taką poradę, żeby faktycznie coś z tego wyciągnąć, nie?
Ja z konferencji, czy też szkoleń takich, powiedzmy, większych, gdzie jest duża grupa osób, staram się jakby nie wyciągać kontaktów, tylko głównie jadę tam po wiedzę. Chyba, że są takie wydarzenia networkingowe, to też pytam od razu, czy jest jakaś aplikacja do umawiania spotkań, czy ja mogę wybrać, z kim się spotkam, bo nie lubię brania tam 30 wizytówek, potem mam takie poczucie, że muszę do każdego dzwonić albo się spotkać, a no nie ukrywajmy, większość tych osób to nie ma sensu się z nimi spotykać, nie dlatego, że nie są z naszej bajki, tylko po prostu nie mamy biznesu ze sobą, więc po co mamy się spotykać dla spotykania. A poza tym inaczej to jest taki random networking, więc jeżeli ja wiem, że jadę gdzieś, to sprawdzam, kto jest uczestnikami, albo kupuję te informacje dla organizatorów, albo wypytuję organizatorów, kto tam będzie. Chcę, żeby mi umówili z nimi spotkania, albo mi otworzyli do nich drzwi. Jeżeli to nie nastąpi, to wiem z doświadczenia, że nie ma się czasu już na pewnym tam powiedzmy levelu w biznesie, czy tam celebryctwa, czy jakbyśmy tego nie nazwali, żeby gadać, żeby rozmawiać właśnie z randomowymi osobami. Jest takie kółko wzajemnej adoracji, które się trzyma razem. Jak ci otworzy drzwi, no to po prostu tam nie wejdziesz. Na zasadzie będzie, hej, fajnie, mało lat, że tam podchodzisz, coś tam masz do powiedzenia, ale wróć za jakiś czas, jak będziesz na naszym poziomie. I ty nawet nie jesteś w stanie pokazać tego swojego poziomu, po prostu ci nie wpuszczą. I za granicą troszkę to wygląda inaczej, jednak w Polsce to jest takie bardzo zamknięte, ale też jest trudno wbić się na określony poziom, więc jeżeli ktoś ci drzwi nie otworzy, to trzeba sprawdzić, co ty jesteś w stanie zrobić dla tej osoby, że te drzwi zostały ci otwarte i najpierw to zrobić, a dopiero potem pytać o zwrócenie tego, a ja głównie na konferencję jadę po to, żeby, czy na szkolenia, żeby wyjść tam z zapisanymi 10, 20, 30 stronami, potem zastanowić się, jak to poeksperymentować, czy to u nas działa, a potem zamienić na takie zadania, które po prostu będziemy robili. Czyli jadę tam po wiedzę, kupuję jakby czyjeś doświadczenia, żeby wdrożyć to potem w firmie, bo jeżeli mam jechać po to, żeby się zainspirować, to zainspirować to się mogę oglądając sobie jakiś film motywacyjny, czy puszczając sobie jakiś tam kawałek, który mnie podkręci. To się to mnie inspiruje bardziej, albo sobie wrzucę zdjęcie jakiegoś auta, nie wiem, nieruchomości, czy kogoś ładnego w internecie i to mnie bardziej inspiruje.
Okej, okay. Czyli tak czy inaczej jesteś aktywny i dlatego coś z tego wynosisz, bo jednak tym ołówkiem zapisujesz. Dobra. Czytałem sobie na twojej stronie bloga i przeczytałem sobie kilka artykułów. Jeden ma taką nazwę, w jaki sposób ocenić skuteczność konkurencji. I wpadło mi do głowy takie pytanie, żeby ciebie zapytać, ponieważ ja się spotykam z tym, że bardzo dużo trenerów czy dietetyków szuka, czy wydaje mi się, że taka jest tendencja ogólnie ludzka, że szukają magicznego sposobu na, zamiast po prostu przeanalizować swoje podwórko i konkurencję. I zastanawiam się, w jaki sposób ty byś mógł to wytłumaczyć i co można faktycznie zyskać, jeżeli się dobrze przyjrzymy ruchom innych graczy na mapie.
Warto jest to trochę tak jak z grami właśnie RPG albo z grami MMO. Jak chcemy być topem na serwerze, to trzeba być w najlepszej gildii. Żeby być w najlepszej gildii, trzeba mieć dobrze wyskillowane postać, czyli super itemki, przedmioty, a żeby to mieć, to trzeba zobaczyć, jakie klasy postaci działają i jak skompletować powiedzmy te rzeczy, czyli zwykle gdzieś tam się szuka czegoś w interneciku albo gada z tymi ludźmi na jakichś różnych forach bądź na kanałach powiedzmy na tym serwerze. I podobnie jest w świecie realnym, czyli załóżmy na przykład, żeby osiągnąć sukces w branży fitness, to warto jest jakby zobaczyć, jakie mamy predyspozycje, no bo tych powiedzmy poziomów sukcesu czy tych dyscyplin jest bardzo wiele. Szkoda, że teraz jest tak, że będąc influencerem można mieć większe rezultaty niż będąc powiedzmy w FBB Pro czy na przykład występując jako tam Mr. Olympia, wiadomo tam jeden, pierwsza i druga zawsze gdzieś tam grupa się liczy, ale dziś będąc influ można więcej wyciągnąć kasy niż to płacąc 10-15-letnią cenę, żeby stanąć na podium i mieć rezultaty. Więc jeżeli na przykład funkcjonujemy w obszarze treningu i chcemy powiedzmy z tego funkcjonować czy żyć, no to warto jest zobaczyć jakby kto jest najlepszy i znaleźć takich powiedzmy osób 10, no bo jeden to może być dzieło przypadku, albo farta, albo dobrego momentu, lub odpowiedniego mentora, który otworzył drzwi, albo pewnego klienta, który powiedzmy te drzwi otworzył, a 10 to już daje pewną taką średnią ważoną, czy jakby to się ładnie tam nie nazywało. I warto jest jakby prześledzić, co oni zrobili, czyli nie obserwować, co teraz robią, tylko nawet na tym Instagramie czy na Facebooku zejść do początku i zobaczyć, gdzie ta osoba zaczynała. Jaki był ten pierwszy krok, co ona robiła na samym początku. No i zwykle wychodzi, że ona dokumentowała rezultaty swojej pracy, pokazywała, że robi dobrą robotę, zanim powiedzmy gdzieś tam weszła w jakieś celebryckie rolki czy krosowanie się z dużymi osobami w branży, do których my nie dojdziemy, jeżeli nie będziemy mieli określonych liczby zer na naszym profilu. Później jest warto przejrzeć strukturę produktów, czyli co ten ktoś sprzedaje, jak sprzedaje, czy tam uczestnicząc w jakimś produkcie, kupując po prostu produkt tej osoby, prześledząc sobie go, testując na sobie, czyli chcąc jakby zrobić świetny produkt, trzeba doświadczyć powiedzmy z 10 takich produktów z branży i stwierdzić, ok, tak, tu zrobię to 10% lepiej, tu zrobię 10% lepiej, tu zrobię 10% lepiej, to będę miał dwa razy lepszy produkt niż taka, powiedzmy, grupa konkurencji na rynku. No i sprawdzając jakby, czy ja mam odpowiednie kompetencje, jak nie, to czego ja muszę się nauczyć, żeby móc to zrobić. Kiedyś na przykład myślałem, że marketing to jest folder, to jest ulotka i to jest taka teczka, którą ja zostawiam klientowi razem z umową, jak prowadziliśmy biuro rachunkowe. No jak miałem wydać pieniądze na stronę internetową, to dostawałem jakichś ciężkich spazmów i wydawałem więcej, potrafiłem wydać więcej na imprezę niż na stronę internetową, co było kompletną głupotą. Teraz na to, co się dzieje w internecie, to my wydajemy x razy więcej niż na biuro, czy tam, nie wiem, leasingi, czy powiedzmy jakieś tam wakacje, czy jakieś inne rzeczy. Więc jakby jeszcze ten sposób myślenia odwrócił. Czyli w mądry sposób nie kopiujemy, tylko inspirujemy się, kupujemy te rzeczy tych osób, patrzymy, co możemy zrobić lepiej, czy trochę jak w szkole, czegoś się nauczyliśmy, potem zaczęliśmy doskonalić ten warsztat, żeby znowu coś wykonać lepiej. I warto sobie tak bardzo potem gruntownie właśnie przeanalizować, co ta osoba ma za obserwujących, co to są za ludzie, gdzie ona działa, w jakim mieście, czy mamy podobne miasto, czy mamy podobną grupę klientów, czy jesteśmy w stanie wejść na tych klientów, jak ona się wysławia, jak ona wygląda. Wiesz, jak zawsze ten diabeł tkwi w szczegółach.
Chciałbym pogadać z tobą też o takiej kampanii ask. I żeby nadać temu kontekst, osoby, które słuchają podcastu, zrozumieją, tobie to wytłumaczę, ale tam z 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu wypuściłem taki produkt, który się nazywał Wegner Box. I to był taki zestaw narzędzi, które każdy trener może wdrożyć, żeby ułożyć sobie system pracy z klientem, ankiety, raporty i tak dalej. Ja wiedziałem już przed wypuszczeniem tego produktu, że on się sprzeda, ponieważ wypuściłem ankietę do trenerów i dietetyków i pytałem wprost, czego oczekują i tak dalej, więc 90% osób była zainteresowana tego typu produktem. W tydzień go stworzyłem i go sprzedałem w ciągu 2 czy 3 dni. Tam kilkaset sztuk poszło. I jak zrobić taką kampanię dobrą według ciebie na usługi, na zasadzie, że ktoś chce rozpisywać jadłospisy klientom czy treningi i tak dalej, bo w moim kontekście to był produkt, było takie zapotrzebowanie w grupie, powiedzmy, biznesowej, ale wśród Kowalskich, jak to dobrze zrobić, żeby się zorientować, gdzie dopiąć tą swoją ofertę lepiej, żeby ona po prostu dawała więcej?
Jest kilka prostych kroków, które może zrobić każdy. Pierwszym krokiem jest, gdzie ci nasi klienci się agregują. Czyli w dzisiejszym świecie najlepiej spojrzeć na media społecznościowe, czy na jakim kanale ja powinienem być, czy oni siedzą na Facebooku, bo to jest grupa trochę starszych odbiorców i na przykład poza branżą beauty, czy to jest właśnie branża beauty, która głównie siedzi na Instagramie, czy powiedzmy oni są na YouTubie na przykład, czy siedzą na jakichś podcastach, czy powiedzmy na jakichś forach internetowych, które już gdzieś coraz mniej hulają, a może jest jakaś grupa na Facebooku, czy jakieś inne miejsce w internecie, a może to są targi rolne, na które ja powinienem pojechać. Na przykład gdzieś, gdybym miał raz jeszcze prowadzić agencję marketingową, to pewnie bym pojechał na targi rolne i sprzedawał te ciężkie maszyny, bo tam w ogóle nie ma marketingowców, są tylko rolnicy, tylko producenci maszyn, więc w nieoczywistych miejscach czasami, a nie na konferencjach marketingowych, można spotkać. Czyli jak już wiemy, gdzie ci ludzie są, to wtedy z kimś, kto jest, biorąc pod uwagę, że na przykład mamy zasięgi zerowe, dopiero zaczynamy, to trzeba dostać właśnie te otwarte drzwi od kogoś, kto ma tą grupę tych ludzi u siebie i zapytać się, hej stary, hej stara, czy ja mogę u ciebie w twojej społeczności zadać jedno pytanie, podzielić się z tobą też wynikami, które będą i dla ciebie wartościowe i dla mnie. Jak już to uzyskamy, no to pracujemy nad pytaniem. I takie pytanie, które każdy może zadać, to ja kiedyś miałem przyjemność 2016, a potem w 2018 pogadać, bo w 2016 poznaliśmy Alexa Hormoziego na konferencji u Russella Bransona, który mega strzelił w internecie, wtedy dopiero zaczynał. Gadaliśmy sobie koło godzinki, wymieniliśmy się doświadczeniami, potem spotkaliśmy się w 2018, był jeszcze dalej w biznesie, my też, ale nie tak daleko. No i potem w 2020 to już w ogóle tam gdzieś oddryfował, jak odbieraliśmy tam swoją nagrodę za kampanię i on wypuścił świetną pozycję na rynku i wtedy jak już powiedzmy w tym 2016 było takie powiedzenie na rynku amerykańskim, że trzeba tworzyć oferty nie do odrzucenia dla swoich klientów. I oferta nie do odrzucenia to jest tak mega dobry produkt, którego każdy z nas, czy usługa, który każdy z nas chciałby dostać, ale nikt tych wszystkich funkcjonalności czy tych cech nie zgrupował w jedno miejsce. I żeby poznać, co to jest, to trzeba odpowiedniej grupie klientów albo telefonicznie, to wtedy są wartościowe pytania typu 30, 50, tam przez jakieś DM-y zadać pytanie, albo warto mieć takich odpowiedzi około 100, żeby uniknąć błędów na przykład na jakichś forach czy grupach na necie. W zasadzie jaka jedna rzecz pomogłaby ci osiągnąć X, Y, Z. Czyli na przykład, jeżeli miałbyś się zdecydować, albo miałabyś się zdecydować, aby co miesiąc, powiedzmy, jeżeli miałbyś się zdecydować, aby każdego tygodnia chodzić do barbera, to co on ci powinien dać? Jeżeli miałbyś zdecydować się na to, aby kupić ode mnie 3 treningi personalne w tygodniu i być moim klientem na długie lata, to jakiego efektu byś oczekiwał? I sobie zbieramy te informacje. I nam klienci to powiedzą, bo bardzo często nam się wydaje, czego oni chcą. Na przykład większość klientów jako mężczyzn nie idzie na siłownię po to, żeby być dużym chłopem, tylko mają bardzo prozaiczne potrzeby, bo ich plecy, chcą poprawić sobie gdzieś tam funkcjonowanie kolana, jadąc na za 3-6 miesięcy, chcą dobrze wyglądać z kumplami na wyjeździe, bo się nie widzieli 10 lat, a zbliża się gdzieś tam spotkanie komaturalne. Czyli nam się wydaje z naszych doświadczeń, że my wiemy i produkt, który my budowaliśmy właśnie w tym startupie, to nam się wydawało, że my coś wiemy i nie zadaliśmy wtedy tego pytania. Wolf Summit był sukcesem, bo zadaliśmy pytanie naszym klientom i startupom, i inwestorom, i korporacjom. Słuchajcie, jeżeli miałbyś przyjechać ze Stanów Zjednoczonych do Polski na konferencję, to co ona miałaby ci dać? Jeżeli miałbyś jako dyrektor inwestycyjny w korporacji, która na co dzień potrzebuje 5 tematów do roku znaleźć dla twojego korpo, w które zainwestujecie, to jakich firm byś oczekiwał na tych konferencji? I robiliśmy sobie takiego Tindera trzygrupowego między inwestorami, ludźmi z korporacji i startupami, badając po prostu ich potrzeby. No i myślę, że to samo zrobił Tinder czy każda inna aplikacja, która bazuje na tym, że musi różne grupy mieć klientów, czy my jako firmy, jako osoby w usługach bazujące możemy zadać po prostu pytanie naszemu klientowi. Jeżeli miałbyś się zdecydować na X, to jaki rezultat miałbyś osiągnąć? I potem stworzyć produkt, który daje ten rezultat, dowieść to w krótszym czasie niż oczekuje to klient, a jeżeli nie jest to możliwe, to powiedzieć temu klientowi, bo na przykład większość powiedzmy osób przychodzi na trening i mówi, wiesz co, za 10 treningów to ja chcę mieć kratę tam na brzuchu i w ogóle tam mówię, bary jak stodoła i wbiłaś jak Kugonowski, nie? Ludzie nie wiedzą, że to jest 3, 5, 10, 15 lat ciężkiej roboty, milimetr po milimetrze, cent po centymetrze budowania i niezależnie, czy się jest tam na lepszych suplementach, czy powiedzmy na zwykłych, to i tak tu cenę trzeba zapłacić, żeby mieć powiedzmy jak te bary jak czołg, czy tam klatę jak stodoła. Często klienci mi się coś wydaje, bo ktoś w internetach powiedział, że za 3 miesiące będą tak wyglądać i często taki liść od mula, czy na zasadzie wiesz co stary, nie, ale za 2,5 roku tak, pierwsze rezultaty masz za 3 miesiące, potem zrobimy plan na kolejne 3 miesiące, ale ty nie przychodzisz do mnie po to, żeby mieć 10 treningów, ty przychodzisz do mnie po to, żeby być ze mną przez najbliższe 2-3 lata, ja cię doprowadzę do miejsca, w którym jesteś, tylko po prostu musimy zrobić konkretny plan na to, tak jak zaczynając to, co teraz nasz klient robi, możemy powiedzmy gdzieś tam zweryfikować, jak on jest tam chętny zapłacić cenę. Czyli zadajemy pytanie, jaka jedna rzecz spowodowałaby, że miałbyś na przykład to i to, albo jaka jedna rzecz spowodowałaby, że zdecydowałbyś się ze mną na treningi 3 razy czy 2 razy w tygodniu.
A u was ta ankieta była długa, czy faktycznie to było jedne, dwa pytania?
To było jedno pytanie. Stopniowo robiłem 2 pytania, potem 3 pytania. Aczkolwiek jedno pytanie daje największą sumę odpowiedzi, bo w tamtych, powiedzmy, na czasie, no to mieliśmy gdzieś z takiej ankiety w taką listę, którą sobie budowaliśmy przy okazji festiwalu, to było 17% odpowiedzi z tej listy, więc to był kosmos. Na telefonie każdy nam odpowiadał, bo po prostu zadawaliśmy pytania konkretnym osobom, chcąc im rozwiązać problem. Na zasadzie, wiecie co, za 2 miesiące chcemy zorganizować wydarzenie, na którym udział weźmie 1300 osób, więc już pokazywaliśmy ten taki stan faktyczny. I żebyś ty chciał wydać bilet na tą konferencję, gdzie wiemy, że 2-3 dni powiedzmy ktoś wychodzi, więc nie zarobi jakby w tym czasie powiedzmy jakichś tam środków, więc oczekuje jakichś rezultatów z konferencji, to jaką wartość musiałbyś dostać? Więc jeden mówi, no chciałbym mieć powiedzmy spotkania z inwestorami, okej. A ile teraz wydajesz na takie spotkanie z inwestorami? Można wtedy telefonicznie czy tam w tym kolejnym kroku dopiero kogoś pociągnąć na przykład dalej. No wiesz co, wydaję na przykład, nie wiem, w ciągu 2 tygodni będę miał 5 takich spotkań, a muszę pojeździć tu po Czechach, tu po Polsce, więc wydaję na przykład dychę. Mówię, dobra, to gdybyś na przykład miał możliwość w jeden dzień mieć 20 takich wcześniej omówionych spotkań z konkretnymi inwestorami, którzy inwestują w swój startup, to ile by to dla ciebie było warte? To dychę? No, pewnie dychę tak, bo w sumie wydaje tyle za 2 tygodnie. A gdyby to powiedzmy kosztowało 3000, to zdecydowałbyś się to kupić teraz? No i już można gdzieś tam pójść dalej, nie za ciosem.
Ale powiem ci, żebym się nie spodziewał, że jedno pytanie może zrobić taką robotę.
Ja też się nie spodziewałem, musiałem zrobić tak jak w Assassin's Creed się to mówi o Leap of Fate, ten skok do słupka cudownego sianka i uwierzyć temu mentorowi, któremu dałem kasę za to szkolenie. Ale mówię, kurde, jak zapłaciłem tyle kasy, bo zapłaciłem 2000 dolków za szkolenie właśnie zadawania pytań. Jak mówię, zapłaciłem tyle kasy, siedziałem 40 godzin na kursie i tam jeszcze byłem 2 dni na szkoleniu, to po co ja płaciłem te pieniądze temu człowiekowi, skoro nie chcę tego potem zrobić? To było abstrakcyjne. No ale jednak większość osób, nie chcę nikogo demonizować, część osób tak działa na rynku. Trzeba zaufać czasami i zrobić ten taki skok w nieznane.
Następne pytanko, mam taką rozkminę swoją, bo ja też jestem komputerowcem, World of Warcraft i inne tego typu strzelanki i zawsze z komputerem i technologią byłem powiedzmy na bieżąco i zawsze mam wrażenie, ale to jest zawsze jak się patrzy na wykres do tyłu, to tak jest, że ja wiedziałem, że coś nadchodzi, ale tego nie wykorzystałem. I mam do ciebie pytanie, czy z twojej perspektywy i doświadczenia, jak ktoś jest trenerem, dietetykiem, fizjo, whatever, czy kiedy on powinien być może pójść w produkty, e-commerce i tak dalej? I pytam cię dlatego, ponieważ ja sobie pluję czasami w brodę, że ja zacząłem się tego uczyć zbyt późno, bo wiem, że jakbym zaczął na przykład, nie wiem, przed 2020 roku, gdzie był taki ogromny boom, gdybym się tego nauczył, to już w 2020 roku byłbym przygotowany. Ale zastanawiam się teraz, gdy tego jest naprawdę masa i tych webinarów darmowych, szkoleń, no wszystkiego jest pełno, na jakim etapie ktoś powinien się tego edukować, a na ile powinien się zająć faktycznie tym, żeby w tym swoim fachu być super zajebistym?
Myślę, że to wszystko zależy od podjęcia decyzji i jakie my mamy wcześniejsze doświadczenia. Czyli pewne doświadczenia będą disowały nasze decyzje, czy nam się to uda, czy nam się nie uda. Prawda jest taka, że niezależnie czy mamy 16 lat, chciałbym jako 16 latek dowiedzieć się, że nie muszę czekać do 20 roku życia, żeby zacząć robić biznes, tylko mogę już jako mały skrzesek zacząć działać. Czy powiedzmy mamy tych lat 70, czy nawet więcej, to dobry moment pierwszy był wczoraj, jak to się mówi w mądrych książkach, a następny dobry jest dzisiaj. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, czy my mamy credibility, czyli czy mamy doświadczenie, czy powiedzmy mamy tak z punktu widzenia dbałości tego klienta, to czy my mamy wiedzę, którą jesteśmy w stanie zmonetyzować, czyli czy mamy jakieś historie sukcesów swojego, na przykład sam gdzieś tam trochę siedząc z branży fitness, obserwowałem jakiś czas temu jedną osobę z rynku anglojęzycznego, która ma fajnego case'a, że jako 16-latka wyprowadziła się z Włoszech, miała anoreksję, wyleczyła się z tej anoreksji, zrobiła jakiś tam program, który w tym pomaga, to już jest case, który dzisiaj ludzie bardziej oczekują. Dzisiaj ludzie nie chcą kolejnego mądrego lekarza, bo to, co się działo w ostatnich 3 latach, pokazało nam, że to środowisko jest bardzo lecące tam, gdzie kasa jest większa od danej dużej korporacji. I właśnie mamy takie poczucie, że coraz więcej tych zachodów jest takich trochę weryfikowanych, tylko dzisiaj ludzie chcą uczyć się czy kupować od osób, które mają historię pewną, gdzie swoje doświadczenia przekuje taka podróż bohatera trochę. I jeżeli masz taką podróż bohatera na swoim koncie, to już dziś jest dobry moment, żeby zacząć się tego uczyć. Jeżeli nie masz tej podróży bohatera, no to po prostu zaakceptuj, że ten rynek nigdy się nie skończy. Mimo, że był najlepszy moment w 2020 roku, to jeszcze mega dużo rzeczy się na rynku zmieni. Tak naprawdę teraz co roku się coś nowego dzieje, gdzie w latach 90. czy to nawet na początku 2000 się działo raz na 5, raz na 10 lat jakieś przełomy. Dopiero co mieliśmy blockchaina, teraz mamy AI, który tak naprawdę wjechał na salony moment, a zaraz będą jeszcze te CBDC, te waluty powiedzmy krajowe, pewnie dochód gwarantowany i tam tysiące jeszcze innych fajnych rzeczy, na których będzie można zarobić. Tylko teraz trzeba się coraz szybciej uczyć, coraz być jakby bardziej do przodu i ten swój czas po prostu przeznaczać na rzeczy faktycznie, które dowożą rezultaty. Też wychodzę z założenia, że nie każdy, może nie tyle co powinien, tylko może to robić, bo gdyby to robili wszyscy, no to by ten rynek był naprawdę niewielki, ale z drugiej strony przecież w maratonach startuje 40 czyli tysięcy osób nawet w niektórych, a dobiega często, bardzo często ta pierwsza dziesiątka jest zawsze taka sama, czy w dowolnym prawie sporcie. W kulturystyce startuje amatorsko na świecie pewnie dziesiątki czy setki tysięcy ludzi, a powiedzmy na Mister Olympia, czy tam w tym Arnold Classic, czy tam w innych dyscyplinach, mamy Zibanów, czy tam powiedzmy Jebali, czy tam innych, czy wielu innych pań i panów, którzy tam są od lat i jakby rywalizują w czołówce, więc kwestia jest dobić się do czołówki, zapłacić cenę, bo nam też się wydaje, że my dzisiaj kupimy sobie jakiś kurs, zrobimy sobie jakiś produkt i nam nie wyjdzie. No najpierw musi z 99 razy nie wyjść, żeby raz wyszło, a jak wyjdzie za szybko, to znaczy, że albo mieliśmy farta, albo ktoś chce nas wydymać, więc to też trzeba brać na to uwagę.
Okej. Okay. A twoim zdaniem, jeżeli ktoś jest takim usługodawcą online, to jest szansa na to, żeby nie był influencerem, nie był na Instagramie i żeby zarabiał i miał pełny grafik? Da się to zrobić twoim zdaniem?
Da się to zrobić, bo jeszcze mimo wszystko większość klientów majętnych funkcjonuje poza Instagramami czy poza Facebookami. Ludzie, którzy mają czas, znaczy ludzie, którzy nie mają czasu, mają pieniądze. Ludzie, którzy mają pieniądze, nie siedzą na Instagramie i na Facebooku albo na YouTubie cały czas. Tylko jeżeli już, to mają jakąś mikro uwagę, którą tam przeznaczają. Jak ktoś za bardzo się pręży w mediach społecznościowych, to jak na końcu mówisz sprawdzam, to okazuje się, że z golasem, jak to się mówi kolokwialnie, przynajmniej tak po głosie dzielnicy się mówiło. Więc ten klient jest poza internetem. Tego klienta znajdziemy majątnego prędzej na sieciowej siłowni, gdzie przychodzi zagubiony, umawia się na trening wprowadzający. Moje doświadczenie z trenowania przez kilka lat jako powiedzmy klient na siłowniach sieciowych pokazuje, że trenerzy po prostu zlewają jakby te darmowe treningi, uważając, że z tego nie ma klienta i że za karę recepcja ich umawia. A są osoby, które potrafią po miesiącu, po dwóch mieć 100-120 treningów skonwertowanych właśnie z tych bezpłatnych klientów i z poleceń, albo z łażenia po gymie, interesowania się, kto tam przychodzi, zadawania pytań tym ludziom. Tak można prędzej zrobić rezultat, niż fleksując się, wrzucając swoje zdjęcia na Instagramie. Bo albo przyciągniemy takie panie borderlandcy 40+, nie mając nic do osób 40+, które chcą nas zaliczyć, albo powiedzmy przyciągniemy z drugiej strony tą płeć jakby przeciwną, gdzie jako na przykład trenerka, no to wrzucając tego typu jakby foty czy rolki, jeżeli mamy 47 tysięcy wyświetleń, to raczej więcej osób tasuje się do tego, jak my wyglądamy na Instagramie, niż do tego, że będą naszymi klientami. Często mylimy jakby zasięgi z quality zasięgami. Ja bardzo długo, napisałem książkę, miałem 1300 followersów na Instagramie. Miałem tam jakieś 200 osób, które miały naprawdę taki średni biznes powyżej 10-20 milionów generujących rocznie i to było dla mnie bardziej wartościowe niż 200-300 tysięcy obserwatorów. Ci ludzie wchodzili raz na ruski rok na tego Instagrama, to było dobrze, ale jak mi się napisało wiadomość, się poczekało 2-3 tygodnie, to gdzieś tam odpisali. Ale większość tych ludzi siedzi w offline jeszcze, bo oni nie mają czasu na internety. Zobaczymy, jakby kto siedzi na powiedzmy internetach. Ale z drugiej strony są też takie osoby, które już odcinają kupony i które też są na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, więc to wszystko zależy, do kogo my chcemy dotrzeć, czy my chcemy się eksponować na zewnątrz, jak dużo my swojej prywatności chcemy pokazać, jak dużo biznesu chcemy pokazać w mediach społecznościowych, no i czy jesteśmy w stanie zapłacić i wytrzymać falę tego hejtu. Bo na przykład jak zacząłem robić TikToka, myślałem, że w naszym modelu biznesowym będę musiał robić dużą ekspozycję w necie, ale w szybkim czasie się okazało, że no nie muszę tego robić i wolę ten czas spędzić gdzieś indziej.
A możesz opisać model biznesowy, o czym mówisz?
Tak, jak najbardziej. Dziś mamy taki model biznesowy, że wyszukujemy ludzi z unikalnymi metodologiami w swoich niszach, którzy po prostu dobrze w tym, co robią, i budujemy wokół nich firmę, pomagamy im zbudować zespoły, skalujemy ich w internecie, także jesteśmy kilka razy w stanie podnieść ich dotychczasowe zarobki w ciągu roku albo w ciągu kolejnego roku. No i sobie my zbudowaliśmy taki model, że chcielibyśmy robić tylko osoby, które budują robotę. Na przykład jak ostatnio się do nas zgłosiła federacja Patos, która buduje takich MMA patostreamerów, no to stwierdziliśmy, że to nie jest nasz chleb, bo ja nie chcę wśród młodych ludzi takich wartości dawać, że masz być narkomanem albo taką internetową prostytutką i potem gdzieś za kasę się pić i powiedzmy takie wartości dawać młodym ludziom, no bo 16-22-letni mężczyzna poddany takiej indoktrynacji wstępuje do Hitlerjugend, a wiedzieliśmy, jak to się skończyło jakiś czas temu, więc ja bym chciał robić dobre rzeczy, podobnie jak na przykład wspólnie z Pawłem Pawlakiem robimy Inner Warsagę, czy z Karolem Wiszomirskim Kosmiczny i Potencjał, czy z Maćkiem Bielskim You Got To Be Strong, to są po prostu marki, które pod którymi ja bym się chciał podpisać, które robią dobrą robotę i ludzie, którzy mają wartości, które są spójne z moimi. Jeżeli te wartości są wspólne, biegamy razem i budujemy razem duży i stabilny biznes.
No właśnie, miałem cię zapytać i o Karola, i o Macieja, bo zauważyłem, zresztą chyba pisałem nawet do ciebie na Instagramie, że widzę, że zaczęliście gdzieś tam im pomagać i już chyba nawet komuś mówiłem, że jeżeli weszli współpracę z Markiem, to tylko ich oglądać i obserwować, co tam się będzie działo pod kątem. Nawet warto analizować, co tam się dzieje i widzieć, jak rosną. I ja sobie to patrzę z boku i już widzę, że w ogóle ich struktura działania całkowicie. U Macieja byłem na webinarze, jakby już widzę, że ta machina ruszyła. Więc fajnie się to obserwuje i będę dalej obserwował, co będzie zresztą chyba dowodem tego, że działacie dobrze, nie?
Bardzo dziękuję, bo to każdego nasz czas jest ważny, więc jeżeli chcesz uwagę nam przeznaczać, to znaczy, że robimy dobrą robotę, za co dzięki.
Tak, zbliżając się do końca, jeszcze chciałbym poznać twoje zdanie na temat darmowych webinarów, bo gdzieś tam czasami się przewija i w marketingowym świecie, i u nas, że te darmowe webinary już nie robią takiej konwersji jak kiedyś i tak dalej, i tak dalej. Jak to u ciebie wygląda z twojej perspektywy? Da się zarobić jeszcze na tym dobre pieniądze?
Da się na wszystkich rzeczach, które od wieków działały, zarobić dobre pieniądze, w tym też na webinarach. Ale to nie jest tak, że my zrobimy pierwszy i przygotowaliśmy się do niego 2 godziny i to nam siądzie, tylko żeby coś zadziałało, trzeba w to włożyć 100, 200, 300 godzin praktykę i przygotowanie. Pamiętam, że mój pierwszy taki mentor sprzedaży mi to super powiedział. Na zasadzie ja mówiłem, słuchaj, tam wiesz, i jakie mam książki kupić sprzedażowe, żeby zacząć działać. Ja mówię, słuchaj, mało lat. Siadaj na słuchawkę, wtedy mówiliśmy na to suszarkę w banku i masz mi suszyć codziennie 120 osób, nie masz do 120 osób zadzwonić, bo mówi, ale przecież targety mamy na 60 tylko, nie? On mówi, jak chcesz być najlepszy, to musisz troszeczkę więcej wysiłku włożyć, najpierw wykonaj 2-3 tysiące połączeń, a dopiero wejdź w te mądre książki, żeby wiedzieć, żeby to w ogóle, żebyś ty rozumiał kontekst o tym, czy czytasz, żebyś coś tam już miał jakieś doświadczenie. I czy z webinarami, czy ze wszystkimi innymi są dwie rzeczy. Pierwsze, trzeba jej bardzo dużo zrobić, jak ze wszystkim. Jak pierwszy raz malowałem takie figurki małe, no to pierwsze 30 zdupczyłem, zanim powiedzmy wyszła dobrze ta 31. I ze wszystkim tak jest w życiu. Chyba ze wszystkim tak generalnie jest w życiu, więc po prostu wszystko jest praktyką. To działa, tylko trzeba jakby czerpać najlepsze wzorce, nie poddawać się i dostarczać wartość. Dzisiaj trzeba dać, znaczy ja wierzę i kocham takie podejście, jestem tego agitatorem, daj 95% rzeczy za darmo, nie jakiś demówek, nie jakiś główien, tylko dostarcz wartość w tych 95%, a te 5% sprzedaj, bo ci ludzie zapłacą za proces, jak to zrobić, za to, że nie, że będą ci wdzięczni, bo reguła wdzięczności nie zawsze działa, co wiele osób mi udowodniło, które mówiło, że reguła wdzięczności nie działała u nich i okazało się, że z nimi też ona nie zadziałała, ale jeżeli my pokażemy, że my robimy dobrą robotę za darmo, to sobie klienci myślą, kurde, jak on takie rzeczy daje za darmo, to co tam za kozacka wiedza jest w środku. Jak ja zacząłem dzielić się jakimiś takimi swoimi klientami, jak byłem bardziej aktywny z mediami społecznościowymi, to szedłem z tego samego założenia. Marek, ściągnij spod, nie daj wszystko, mówiąc kolokwialnie, daj wszystko, co wiesz, jakby za dara, też tak kolokwialnie z dzielnicy rzucając jakieś tam rzutki, a ci najważniejsi klienci, którym się nie chce tracić czasu na chodzenie po tych wszystkich materiałach i chcą mieć ugruntowaną wiedzę krok po kroku, przyjdą do ciebie, zostawią ci dobre pieniądze i będą z tego na lata, bo po prostu widzą, że robisz dobrą robotę. I potem w tych płatnych produktach dowiesz jeszcze więcej, i cały czas nie ustawaj w zadawaniu pytań swoim klientom, słuchaj, co ja jeszcze mogę poprawić, a nie, że nagra się jakiś tam kurs raz do roku, czy właśnie rozpisze plan treningowy klientowi raz do roku i przez rok się nic z tym nie zmieni. Trzeba zawsze optymalizować pod kątem tego, co działa albo do jednego człowieka, albo na grupę. Jeżeli mamy grupę klientów, to optymalizujemy do grupy, a nie do potrzeb jednego człowieka.
Co byś powiedział, jakbym ci odpowiedział, że jeżeli ciągle dajesz za darmo, to ludzie się do tego przyzwyczajają i nie chcą ci potem za to płacić?
No powiedziałbym, że w moim przypadku tak to nie działa. I w przypadku osób, z którymi pracujemy, też tak to nie działa. Ale to jest też taka jedna fajna rzecz, którą tutaj myślę, że fajnie jest przytoczyć, wszło mi do głowy o friendzone. Każdy z nas miał w szkole piękną koleżankę albo kolegę, w zależności co preferujemy. I bał się podejść. I go pomagał tej osobie, miły był, nie wiem, otwierał drzwi, kupował kwiatuszki, czyli zbudował zainteresowanie czymś, a kto inny ten kwiatuszek zerwał. Czyli jest też taki moment, w którym trzeba po prostu zapytać tego klienta o zakup. Bo jeżeli będziemy tylko takim przyjacielem cały czas, takim troszkę, no to jest taki fajny ziomeczek, coś tam, ale nie zapytamy tego klienta w pewnym momencie o zakup, to nawet nie wpadnie na to, że może od nas kupić, bo on myśli, że my to robimy z pasji, i że my to robimy jakby z celebryctwa, albo że to robimy dlatego, że my jesteśmy fundacja 2.0, tam 3.0, czy jakakolwiek inna. Więc daj wartość, właśnie te 95-5%, na studiach marketingowych, z których zrezygnowałem na trzecim semestrze, bo tam się nic nie uczyłem z marketingu, to mi powiedzieli daj 3 za darmo, jeden raz weź, ale ja wierzę, daj 19 razy za darmo i raz poproś o zakup i to mega, mega wchodzi, więc też nie można tego też, no jak ze żniwami, jak zostawisz te, będziesz lał, uprawiał to, to czy to w końcu zwiednie, jak w odpowiednim momencie tego nie zbierzesz, albo ktoś ci to na pachtę przyjdzie i to zbierze. Często to widzimy, ktoś tam podpowiada, komuś podpowiada na siłce, ale nie ma takiej odwagi, że podwieźć, wiesz co stary, słuchaj, chcesz mieć jeszcze lepsze rezultaty, to weź sobie wyobraź, że ci daje takie tipy, ona tak fajnie działa, to co będzie, jak przez godzinę będziesz takie tipy dawał, jeszcze się zaopiekuje twoją sylwetką, nie tylko o tym, jak ćwiczymy, tylko też miską, twoim mindsetem i tak dalej.
Wow, fajna rozmowa, powiem ci szczerze, jestem mega zadowolony i cieszę się. Powiem ci, że przeprowadziłem już chyba 50 rozmów na tym kanale, ale przed naszą rozmową nawet z Olą jechaliśmy samochodem i mówię, że się trochę denerwuję, jak ona wyjdzie, więc ogólnie bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i fajnie, że mogłem cię gościć na swoim kanale. Dla mnie rozmowa była bardzo wartościowa, mam nadzieję, że dla tych, co będą oglądać i słuchać również, także jeszcze raz bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dzięki wielkie, Damian, dzięki za twój czas, a jak będzie jakiś feedback, jak zawsze, co jeszcze mogę poprawić, to dajcie znać w komentarzach, czy tam do Damiana, pewnie te info wpadnie do mnie. I dzięki wielkie, fajną robotę robisz w branży, też miałem ochotę, czy okazję właściwie już na ciebie trafić wiele miesięcy temu, także keep up good work, jak to się mówi.
Dziękuję, dziękuję.
Trzymaj się.
Hej.